po prostu pięknie, że my z serca możemy wierzyć tak, jak mówi Pismo. Zakończenie roku, zgromadzenie na zakończenie roku, spojrzenie na miniony rok i na te 40 lat wstecz. Najpierw chciałbym naszym braciom tutaj na miejscu podziękować, prowadzącemu chór, szczególnie chór na trąbkach, instrumentalny chór i ci, tych, co śpiewają. Jest to wiele czasu potrzebne. Dziękujemy naszemu bratu za to. Dziękujemy prowadzącemu szkółkę niedzielną. Dziękujemy wszystkim braciom i siostrom. Dziękujemy też naszemu bratu Achimowi Borg, że on swój czas poświęca, żeby w tym najnowszym stanie w internecie to mieć. Obecnie tak to jest. Jest w dwóch językach na cały świat słyszane i widziane. A wkrótce mają to być 6 języków, żeby przez bezpośredni przekaz cały świat w tych głównych językach mógł słyszeć i dożywać. W połączeniu z tym dziękujemy wszystkim braciom, rozpocząwszy od brata Siegfrieda Flecka, aż do naszego brata z Wenezueli. Pomyślcie o tym, 12 różnych języków tam są bezpośrednio tłumaczone i jak weźmiemy do serca, że Bóg otwarł granice, żeby cała wschodnia Europa tutaj mogła być podciągnięta w ten program Boży. Myślimy o tym, jak ciężko i mozolnie to było w tych wszystkich latach zimnej wojny przez granice przejść. Ja to tu niedawno mówiłem, myślę szczególnie o Presburg Bratysława. Jeden szlaban przed autem się zamyka i jeden za autem i bagażnik otwiera się i wszystkie 4 drzwi i ta rodzina przede mną musieli wszystkie walizki wyjmować, otwierać, wszystko było przeszukiwane. Ja tak pomyślałem sobie z moją literaturą, z tymi kasetami, z tym wszystkim, co w aucie miałem i tylko spojrzenie jedno w górę. Słów tam nie można było używać, wszędzie były te aparaty, ale spojrzenie i westchnienie wystarczyło. I jak mogłem już jechać, to rzeczywiście nic nie pytali się mnie, tylko popatrzyli do paszportu i życzymy Panu szerokiej drogi. Nie możecie sobie wyobrazić, ja kiedyś byłem szybkim kierowcą, ale wtedy to moja noga na pedał gazu i już mnie tam nie było. Tylko tak jako informacja, najszybciej jechałem z 250E, 232 na godzinę, ale to już jest dawno temu. Jestem wdzięczny, patrząc wstecz na chwalebne lata, jak Bóg wszystko prowadził. I tu na miejscu, czy drukarnia, czy wysyłka, wszystko jest robione i o wszystko Bóg się zatroszczył i tych odpowiednich ludzi, wszyscy oni tu są na odpowiednich miejscach. Żadnemu nie powiedziałem ty to albo ty to. Bóg to po prostu tak prowadził. Pomyślcie o naszym bracie Erwin Pacheco z Wenezueli. Kto go tu prowadził, kierował, że on tu jest w kraju i na język hiszpański może tłumaczyć. Ja myślę, to są 23 kraje, które mówią po hiszpańsku i tak mogą ci bracia w tych różnych językach to samo słowo dalej podawać i cały świat może słuchać. Bracia i siostry tutaj na miejscu, dziękuję wam, jeżeli szczegółów tutaj nie wspomniałem, ale jestem wdzięczny, że Bóg tak to poprowadził, że wszyscy to umią, co musi być uczynione, że to jest tak, jak u Mojżesza te zadania, które były tam postawione, one były wszystkie wypełnione i Bóg przez swojego ducha nawet te naturalne zdolności dał, że wszystko według woli Bożej mogło być uczynione. Teraz myślę też o naszych braciach i siostrach w Rumunii, którzy teraz też słuchają i patrzą. Myślę o tych podróżach od 1968 roku do wschodniego bloku, gdziekolwiek to tam było. Bóg łaskę darował, zawsze pomagał. I tak patrzymy na te wszystkie lata wstecz z dziękczynieniem, z wdzięcznym sercem. Jeżeli braterstwo ze Szwajcarii, z Austrii, z sąsiednich krajów, i z Afryki i z innych krajów wszystkich, jak to widzę, to wypełnia się moje serce wdzięcznością, że Bóg w naszym czasie ma lud na ziemi, który wierzy w Jego Słowo, otrzymał objawiony i może mieć część, udział w tym, co Bóg czyni. Brat Schmidt nie powiedział wcale, to było w Karaganda, czy gdziekolwiek to było, gdzie on mieszkał. I tam byłem. Tu widzimy jeszcze innego brata Schmidta z Uzbekistanu. I gdziekolwiek to było, bracia i siostry, to nie jest dzieło ludzkie, to jest Boże dzieło. To jest Boże dzieło. Jeżeli pomyślę o siostrze Müssler, jej mama w 1968 to było, miała wskazówkę od Pana, że człowiek o nazwisku Ewald Frank mówi w radiu Luksemburg, a to jest poselstwo na ten czas. To były prowadzenia, które po prostu pozostawiły ślady błogosławieństwa. I tak mógłbym wiele sprawozdań z tych krajów różnych robić. Tutaj widzę brata Lagna i tutaj Kupfa i wszyscy moi bracia i moje siostry. Jestem przekonany, że wspólnie oblicze Pana będziemy oglądać. Ja tak prosiłem Pana, żeby On mnie zachował, żebym nic nie głosił, co by nie mogło się przed Nim ostać. I w połączeniu pod wieloma łzami powiedziałem: umiłowany Panie, daj mi łaskę, żeby wszyscy, którzy Twoje słowo z moich ust słyszą, żeby byli wierzącymi i zbawionymi. To było moje życzenie. I dzisiaj nie tylko mamy zgromadzenie zakończenia roku, ale też mamy wspomnienia o służbie brata Branhama. Do tego chciałbym następującą uwagę uczynić. Są religie i konfesje, którzy mają proroków i prorokinie, to jest znane. Nie trzeba mówić żadnych nazwisk, ale różnica jest pomiędzy nami a tymi wszystkimi innymi jest taka: oni wszyscy mają swoich proroków, swoje prorokinie jako założycieli albo założycielki ich kierunku wiary. To jest ich prorok albo ihre prorokini, ich prorokini. My nie mamy żadnych proroków, żadnych prorokini, ale Bóg miał proroków i to jest ta wielka różnica. Jan Chrzciciel to nie był prorok jakiejś wspólnoty wierzących, tylko obiecany prorok z posłaniem historyczno-zbawiennym. Tak samo było ze wszystkimi prorokami w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Bóg do zboru postanowił apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów, żeby zbór był zbudowany. A więc Branham nie był Twoim ani moim prorokiem, nie prorokiem jakiegoś zboru, tylko prorok Boży w nadnaturalny sposób potwierdzony. I pomyślcie o dniach Achaba. To było 400 proroków. Oni byli prorokami Izraela. Byli zborowymi prorokami, ale to nie byli prorocy Boży. Micheasz był prorokiem Bożym. Tych 400, oni jedli przy stole Ezebla, a Eliasz i Micheasz to byli prorocy Boży, przez których Pan mógł mówić i działać. To poznaliśmy i za to jesteśmy też Bogu wdzięczni. Chciałbym niektóre miejsca Biblii czytać i proszę, żebyśmy do tego powstali. Niektóre miejsca Biblii, zanim na te szczegóły tu wejdę, które są ważne i są warte tego, żeby były rozważane. Są warte, żebyśmy o tym pomyśleli. Drugi do Koryntian, czwarty rozdział, od pierwszego wiersza. Drugi do Koryntian, czwarty rozdział, od pierwszego wiersza. Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Z tego samego rozdziału, od wiersza 16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I tu wskazówka na czwartą Mojżeszową 33, gdzie te 40 postojów ludu izraelskiego jest opisane. Czwarta Mojżeszowa 33, od 5 do 49. To są te 40 stacji, gdzie Izrael stanął, są opisane i te miejsca i nazwy są tutaj opisane. Ja tylko tutaj przeczytam ten nagłówek: etapy wędrówki Izraelitów. I do tego czytamy z Nehemiasza, z 9 rozdziału, Nehemiasza 9:12. Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. Potem stąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nimi z niebios i dałeś im prawe ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. Od 19 wierszu, Nehemiasza 9:19. Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, a słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał. Twojej manny nie odjąłeś od ich ust i wodę im dałeś, gdy byli spragnieni. Módlmy się. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci z całego serca za Twoje prowadzenia
i
za staranie, które masz o Twój lud, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie. Prosimy Cię o łaskę. Odpuść wszystkie nasze błądzenia i nieposłuszeństwo. Wszystko nam przebacz, co przed Tobą nie może się ostać. Odbierz od nas wszystko i błogosław Ty nas. I Twoje słowo połóż jako Boże nasienie do naszych serc. Chwalimy moc Twojej krwi, Twojego słowa i Twojego ducha. I wzywamy Twoje zwycięstwo nad Twoim ludem. Miej Ty z nami swoją drogę. Dziękujemy Ci za wszystko w imieniu świętym Jezus. Halleluja, amen. Usiądźmy. Dla mnie i ja myślę dla nas wszystkich to jest po prostu bardzo ważne tą różnicę poznać pomiędzy oryginalnym słowem a interpretacją. Myśmy całą broszurę o tym napisali. Na początku było słowo, a nie interpretacja. Ja chcę wam na dwóch przykładach, które dotyczą Izraela, pokazać wam, jakie nieszczęście z interpretacją jest połączone. Pierwsze miejsce z drugiej Mojżeszowej 22. Druga Mojżeszowa 22. Tutaj mamy słowo, które lud izraelski źle zrozumiał i źle zinterpretował aż do dzisiejszego dnia. Druga Mojżeszowa 22:29. Tak samo uczynisz z Twoim wołem, z Twoją owcą 7 dni będzie przy matce swojej, ósmego dnia oddasz mi je. Z tego miejsca może jeszcze powinienem z 23 rozdziału też 19 wiersz przeczytać. Druga Mojżeszowa 23, 19 wiersz. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi Twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga Twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Możemy popatrzeć. Druga Mojżeszowa 34. 26 wiersz i jest tu jeszcze raz to powiedziane. Druga Mojżeszowa 34:26. Najlepsze z pierwocin ziemi Twojej przyniesiesz do domu Pana Boga Twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego. Ja patrzałem w pierwszym wydaniu niemieckiej Biblii z przekładu Zwingli 1531 i w pierwszej Biblii, w pierwszym wydaniu Biblii od Lutra 1545 stoi rzeczywiście czarne na białym napisane: nie będziesz koźlęcia gotował, dopóki ono pije mleko matki. I zastanówcie się na moment. Z tej wskazówki, którą Bóg darował, z tego przykazania, mamy tutaj ten punkt teraz. Nie można jedno miejsce wziąć. Trzeba drugie i trzecie miejsce do tego wziąć, żeby nie rozumieć źle tego jednego, tylko żeby dobrze zrozumieć. Jedno miejsce Biblii może być interpretowane, ale jeżeli dwa albo trzy weźmiemy, to wtedy mamy wgląd, tą informację o tym, co jest powiedziane. Ja jeszcze raz przeczytam. Druga Mojżeszowa, 22, 29. I słuchajcie dokładnie. Tak samo uczynisz z twoim wołem, z twoją owcą, 7 dni będzie przy matce swojej, 8 dnia oddasz mi je. Jaśniej to nie może być powiedziane. I teraz słuchajcie dobrze. Lud izraelski to miejsce Biblii nie tylko interpretował, ale w ich Bibliach napisał, nie będziesz koźlęcia gotował w mleku matki jego. I z tego całą religię uczynili, że mleczne potrawy nie mogą być na jednym stole z mięsem albo na jednych naczyniach. Dwa osobne naczynia, wszystko podwójnie, z jednego źle zrozumiałego miejsca, ponieważ nie wzięli pisma, więcej miejsc pisma na ten temat i to powiedziane, żeby to dobrze zrozumieć. Wszyscy, którzy byli w Izraelu, a propos, zapraszamy serdecznie wszystkich, jeżeli Pan jeszcze będzie zwlekał i w przyszłym roku będziemy mogli mieć tą podróż do Izraela, ale ja to tylko dlatego tu wspominam, z tego powodu można powoływać się na Pismo Święte, a pomimo to go obracać i przekręcać i lud zwodzić. Boże Słowo nie może być przekręcane ani odwracane. Musi być w oryginale pozostawione tak, jak zostało napisane. Drugi punkt jest z tym imieniem Pana. Do tego przeczytam krótko to jedno miejsce z proroka Amosa, z 6 rozdziału proroka Amosa, od 9 wiersza. I stanie się tak, choćby pozostało tylko 10 mężczyzn w jednym domu, i oni pomrą. I zostanie tylko krewny, aby wynieść zwłoki z domu, a gdy zapyta kogoś, kto jest w zakątku domu, czy jest jeszcze kto z tobą, a tamten odpowie, nie ma, i doda cicho, gdyż nie wolno wspominać imienia Pana. Z tego tekstu lud izraelski przez ich uczonych aż do dzisiejszego dnia imię Pana Jahwe nie wypowiadali, nie mogą wypowiadać, tylko imię Pańskie Adonai używali aż do dzisiejszego dnia. Kto słucha modlitwy na przy ścianie płaczu, to nigdy nie usłyszy tego słowa Jahwe, tylko Elohim, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Adonai może być panujący, władca, może być król, może być ktoś. Sara mówiła: Panie Adonai, do swojego męża, a nasz Pan to nie jest tylko Adonai. On jest wielkim Ja Jestem, ten, który był, ten, który Mojżeszowi, możemy przeczytać, się objawił i imię swoje mu oznajmił. Druga Mojżeszowa, szósty rozdział, tu stoi napisane, druga Mojżeszowa, szósty rozdział, drugi wiersz. Odpowiedział, odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan. Jahwe. I z tego powstało Jahwe, wiecznie, ten wiecznie egzystujący. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem. Ale to idzie dalej. Bóg dał obietnicę, że tam, gdzie On położy swoje imię, to On do swojego ludu przyjdzie, tam, gdzie jest Jego imię. Druga Mojżeszowa, 20 wiersz, 20 rozdział, 24 wiersz. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim Twoje całopalenia i Twoje ofiary, pojednania z owiec Twoich i z bydła Twego na każdym miejscu, na którym nakażę Ci wspominać imię moje, przyjdę do Ciebie i będę Ci błogosławił. Te miejsca Biblii można by czytać aż do psalmu 22, 23 wiersza, gdzie o objawienie tego imienia Bożego chodzi. Psalm 22, 23 wiersz. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Przejdźmy do proroka Joela. I tutaj jest nam powiedziane, co miało się stać. Księga Joela, trzeci rozdział, piąty wiersz. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Tu nie pisze Adonai, tu pisze Jahwe, ten wiecznie będący, egzystujący, ten, który się objawił w widocznej postaci i zawarł przymierze i dał obietnicę, gdzie położę moje imię, to jest miejsce, które ja wybrałem. I tam przyjdę do Ciebie i tam Cię będę błogosławił. I to idzie aż do Nowego Testamentu, do dziejów apostolskich. Kto wzywa imienia Pańskiego, niech będzie wybawiony. I dalej do Rzymian, 10 rozdział. Kto wzywa imienia Pańskiego, ten będzie wybawiony. Ja te dwa przykłady tylko wspomniałem, co nauczeni w Piśmie bez objawienia przez Ducha z tym Słowem, co oni mogą uczynić. I musimy to raz wypowiedzieć z tym Słowem Bożym. Jest wiele kłamstwa, wiele zwiedzenia jest czynione przez te interpretacje, które są dokładane do słowa i dlatego Bóg to położył ten nacisk na to, że Jego słowo musi być głoszone w oryginale. I wszystko w Starym i w Nowym Testamencie musimy porównywać i zgodność, pełną zgodność, harmonię w Starym i w Nowym Testamencie z łaski widzieć i wiedzieć, że obydwoje należą do siebie i w Starym są dane obietnice, a w Nowym one się wypełniają. Jeżeli u Łukasza 2,11 stoi napisane, bo wam dzisiaj Pan się narodził, to nie jest jakiś Adonai, to jest Pan osobiście, który do nas przyszedł. Trzeba po prostu Pismo Święte widzieć w połączeniu i wtedy będzie nam jasne, ta różnica będzie pokazana pomiędzy tymi interpretacjami i moglibyśmy tutaj przejść do Nowego Testamentu. Już się to rozpoczyna z pierwszą Mojżeszową, gdzie Bóg, Pan powiedział, uczyńmy człowieka. Ten sam Bóg powiedział w następnym rozdziale, człowiek stał się taki jak jeden z nas. Ten sam Bóg w 11 rozdziale powiedział, zejdźmy na dół i popatrzmy, czy wszystko tak źle jest, jak tu słyszeliśmy. I jeżeli nasz Pan w Nowym Testamencie mówi, idźmy na drugi brzeg, no to idźmy. Ale nie interpretujmy nic, to, co tam nie należy, tylko idźmy wtedy do proroka Izajasza, do 6 rozdziału, żeby pojąć, że jeżeli Bóg, Pan, mówi w liczbie mnogiej, to On mówi do tych, którzy tam są dookoła Jego tronu. Te zastępy niebieskie tam otaczają Pana i On wtedy mógłby powiedzieć po prostu, kto chce być naszym posłańcem, kto chce iść. Trzeba te Boże ślady od początku, iść po tych śladach Bożych od początku i nie tu czy tam interpretować i czytać coś, co tam wcale nie jest napisane. I wtedy przychodzimy do tego punktu, co dotyczy chrztu. Trzeba tutaj powiedzieć, że to było jasne. On ma się nazywać Jezus. On uwolni od grzechu. On zbawi od grzechu swój lud. To jest imię ponad wszystkie imiona. Ty nie masz go nazwać Adonai, ty masz go nazwać Jezus, bo On swój lud zbawi od grzechu. Dziękujemy Bogu, który ten respekt do Jego słowa do nas włożył. Bracia i siostry, ja rzeczywiście przez Bożą łaskę patrzę nie tylko na te 40 lat wstecz, ja patrzę na 60 lat wstecz. 1945 rok, jak wszystko leżało w gruzach i nasz tato jak ta cała rodzina była przy stole i czytał nam po tej ucieczce już z Biblii od 1945 roku czytam codziennie Biblię. Codziennie. I od pierwszego dnia, od 1945 roku, od Wielkiego Piątku, ten czwartek to był ostatni dzień ucieczki i tam do przybycie było w Wielki Piątek i było słowo czytane. Bóg do mojego serca włożył wielki szacunek do Jego słowa. Od pierwszego dnia, jak świadomie słuchałem to czytane słowo i tak to pozostało. Jeżeli dzisiaj jeszcze tak patrzę na te 40 lat, na te 50 lat, 60 lat, to jest wszystko łaska. To była łaska. Ja nic sobie nie wziąłem, nic nie mogłem dać, tylko wszystko, Panie, jesteś Ty. I tak to jest z nami wszystkimi, bracia i siostry. Ja wiem, brat Rus mógłby wiele sprawozdań mówić, jak co na niego przyszło w II wojnie światowej. Tak samo brat Schmidt mógłby to czynić. Ja nie chcę tych sprawozdań, ale jedno chciałbym wspomnieć. Dzisiaj Bydgoszcz, przedtem Bromberg. Bromberg był znany, jak w 1939 40 tysięcy Niemców było tam zaszlachtowanych i w połączeniu z rozpoczęciem II wojny światowej tam było przelane krwi znane i te organy Stalina były do słyszenia. I jak te czołgi przez rzekę jechały, to ten most przed naszymi oczami poleciał w powietrze, a my byliśmy po stronie Czerwonej Armii. I mój ojciec, bogobojny człowiek, który był posłany z powrotem z wojny, w 1945 roku, że koniec wojny, musimy uciekać. On rzeczywiście zszedł z tego nasypu w stronę rzeki i po lodzie, krok po kroku, szedł, dotykał, próbował, czy ten lód nas wytrzyma i przyszedł z powrotem. Chłopcy, mój brat Artur, ja po drugiej, myśmy zeszli w stronę tego lodu i przeszliśmy po lodzie na drugą stronę, 200 metrów obok. Tam wóz z czteroma koniami zatonął, ale my już byliśmy po innej stronie. Bracia i siostry, takie przeżycia się nie zapomina. Można być już bardzo stary, ale to się wtłoczy po prostu i dziękczynienie po tej drugiej stronie i dziękowanie Panu, że nas prowadził i kierował. Przejdźmy do 55 roku. Jak brat Branham w Szwajcarii był i do Niemiec przyjechał. Byłem młody, Biblię tak nie przed sobą, tylko tak wtedy pod pachą nosiłem. I tak myślałem sobie, Ty znasz Pismo Święte, ale jak dożyłem tam i zobaczyłem, jak brata Branhama, to co pierwsze się stało, to moja duma została osądzona. Moja duma najpierw została osądzona. Moja pycha. Ja widziałem, w jaki cudowny sposób Bóg brata Branhama używał. jak naprawdę na miejscu stało się to, co było wypowiedziane. I wy wszyscy wiecie to szczególne powołanie, które żaden człowiek nie może sobie wziąć, jak anioł Pański mu dał polecenie, jaką służbę on ma wypełnić, że się powtórzy to, co w służbie Syna Człowieczego się działo. Jana 5, 19 i 20 się wypełniło, że Syn nie może nic sam od siebie uczynić, jak tylko to, co widzi, co robi Ojciec. I pokazuje mu Ojciec wszystko to, co on chce czynić. I tak bratu Branhamowi było to polecenie podane 7 maja 1946. To, co tobie będzie pokazane w tym widzeniu, to wypowiedz to, bo od Boga to już zostało uczynione. I to polecenie jeszcze było rozszerzone przez to zdanie: nic nie będzie mogło się oprzeć tobie, nawet rak. Bezpośrednio powiedziane, nic to, co wypowiesz, nie będzie mogło się oprzeć, nawet rak. I tak było rzeczywiście przez prawie 20 lat od Boga potwierdzone. Brat Branham sam, on tylko za życia tam był w 12 krajach, więcej mu nie było dane, ale cały świat dowiedział się o tym, co Bóg z łaski uczynił. I bracia i siostry, po 2000 lat Bóg Pan swoje słowo w cudowny sposób potwierdził, jak za dni naszego Pana i w czasie apostołów. Czy ja mogę przejść koło tego obok? Czy możesz ty przejść koło tego obok? Potrząsając głową i jeszcze mówiąc jakieś uwagi? Nie, to Bóg nie pozwala. Jeżeli Bóg coś na ziemi czyni, to dla swojego ludu, jako łaskawe nawiedzenie Wszechmogącego Boga. I musimy powiedzieć, według Łukasza 19, od 41, Pan płakał nad Jeruzalemem i wypowiedział: jeżeli ty w twojej godzinie byś poznał, co służy twojemu pokojowi, wszystko inne było. Byli nauczeni w piśmie, byli faryzeusze, sadyceusze byli. Oni wszyscy chcieli uczyć lud z tym słowem i powiedzieli, jeżeli ten byłby od Boga, to by przestrzegał sabatu. I ciągle tylko napominali i napominali. I jako mówi, że jest opętany od Belzebuba i Samarytańczyk, który ma demona, i to byli religijni przewodnicy wybranego ludu. I to jest wielkie nieszczęście, że lud Boży od ich przewodników był prowadzony na zwiedzenie. Oni przeszli obok tego, co Bóg według swojego słowa czyni. Bądźmy szczerzy. Od pierwszej obietnicy w ogrodzie Eden 4000 lat minęły i 4000 lat to jest długi okres czasu i nadzieja w ludzie izraelskim to był ten Mesjasz. Wszystko się kręciło dookoła tego. Każde nabożeństwo, każdy psalm, każda ofiara mówiła o tym, że Zbawiciel przyjdzie jako ofiara i wężowi zdepta głowę i nam daruje zbawienie. I potem czytamy u Galacjan 4:4, jak czas się wypełnił, to Bóg posłał swojego Syna obiecanego przez cały Stary Testament, aż do tego podsumowania u Izajasza 7:14, że Panna będzie dobrej nadziei i urodzi Syna, którego nazwie Emanuel, co znaczy Bóg z nami. I prorok Michałasz powiedział dokładnie, gdzie to się stanie, w Betlejemie judzkim. I jak czas się wypełnił, to się stało. Ja to w ostatnią niedzielę w Zurychu powiedziałem. Jeżeli się tylko słowo Betlejem czyta, to nie ma żadnego znaczenia. Ale jak się czyta to słowo w hebrajskim języku bez lechem, dom chleba, i czyta się Jana 6, ja jestem żywym chlebem, który stąpił z nieba, bez lechem, dom chleba. Ten żywy chleb przyszedł z nieba i nasz Pan mówi, kto je z tego chleba, będzie żył na wieki. Bracia i siostry, jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni, ale jeszcze raz podkreślenie, 4000 lat czekania i jak już się to stało, to oni przeoczyli to, nie poznali, odrzucili. Oni żartowali z tego i naśmiewali się z tego, co Bóg obiecał. Kto chce za to przejąć odpowiedzialność? Bracia i siostry, przejdźmy teraz do naszych czasów. Żaden z tych 500 ewangelistów, którzy na całym świecie byli znani w pierwszej i w drugiej fali rozbudzeniowej, żaden z nich takiej hańby na siebie nie musiał wziąć jak brat Branham. On był oplotkowany. Tak, że nie można już było tego słuchać. I u Izajasza 53 stoi napisane w związku z naszym Panem, że był za nic uznany, był wyśmiany, a on był zraniony z powodu naszych występków. On był ubity za nas, ta kara była położona na tego zlekceważonego. On był tym obiecanym Zbawicielem, on zapłacił cenę. To był mały zastęp, który wtedy był wtedy wierzący i Pana jako Mesjasza przyjął jako swojego Zbawiciela. Ale u Jana 1 pisze, on przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. I później jeszcze pisze, ale ilu go przyjęło, tym dał moc stać się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzyli w Jego imię. Jeszcze dzisiaj chodzi o to jedno imię, które jest ponad wszystkie imiona, pod którym się wszystkie kolana ugną i w każdy język wyzna, że On jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak stoi napisane i tak to będzie. A więc żyjemy w czasie szczególnym i to poznaliśmy. I tylko kto jest z Boga, słucha tego głosu Bożego. I na nikogo nie jestem zły.
że wszyscy we wszystkich religiach oni czynią sobie to, co się do nich mówi, ale uważam, że to za dobre, że wszyscy, którzy są w Królestwie Bożym, którzy należą do zboru Jezusa Chrystusa, to nie mają czynić to, co inne religie mówią, tylko to słowo Pana, żeby ono było ważne pomiędzy nami. Jeżeli ktoś mówi, że jest luteranem, to bądź tym najlepszym luteranem, jaki był kiedykolwiek. Jeżeli ktoś mówi, że jestem baptystą, to mogę mu powiedzieć, to bądź najlepszym baptystą, jaki był od dni Johna Smitha. Jak ktoś powie, jestem metodystą, można powiedzieć, to bądź najlepszym metodystą, jaki był od dni Johna Wesleya. Każdemu można powiedzieć, ale w tym momencie, gdzie to Słowo Boże idzie do człowieka, to on już się nie powołuje na Lutra, czy Wesleya, czy kogokolwiek, tylko słucha wołania Pana i idzie do Niego. A nasz Pan mówi, kto mnie naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, nie pozostanie w ciemności, tylko będzie miał światło życia, a więc nic nie mamy przeciwko jakimś konfesjom, niechby one wszystkie tam pozostały, tam gdzie są, aż Bóg ich wywoła. A jeżeli Bóg nas wywoła, bez względu na język, czy narodowość, czy wyznanie, bez względu na kolor skóry, jeżeli Bóg nas woła, to jest tylko wtedy to ważne, co jest w Słowie napisane. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden zbór, jedno ciało Pana z wielu członków w jedno ciało ochrzczone. Tak, tu musimy to wszyscy widzieć, bo tak to uczy Pismo Święte. W tych dniach jest to mój los, krótko, na ten nowy początek, który Bóg darował, wejść i proszę was wszystkich przeczytać, jak później pójdziecie do domu, tą broszurkę. Tu są niektóre punkty, które muszą być wspomniane. Nie z powodu mnie. Ja jestem naprawdę najmniejszym ze wszystkich, których Pan powołał, żeby Jemu służyć, których posłał, żeby Jego Słowo głosić, ale ja muszę tak samo szczerze powiedzieć, ja dziwiłem się sam, jak te przeżycia tak wyliczyłem, w jaki cudowny sposób Pan od początku prowadził i kierował. Chciałbym, żebym nie zapomniał wam wszystkim, którzy od początku wierzyliście albo później doszliście, to dzieło Boże i to dzieło Boże modlitwami i darami podpieracie. Niech was Bóg za to błogosławi. Wy wiecie, ja przybyłem z USA wtedy. Ja byłem urzędnikiem niemieckim i jako pierwsze to dałem wypowiedzenie i nie wiedziałem, skąd teraz moje dochody mają przychodzić. To była droga wiary, kroki wiary od początku. I jak dzisiaj rozważamy, co Bóg uczynił, my nie musieliśmy ofiar zbierać. 67 braci jest zaopatrywanych od nas i wszystko, co do Królestwa Bożego należy, może być czynione i te dochody i rozchody się równoważą i za to jesteśmy Bogu wdzięczni, ale są wskazówki, które ja chciałbym z wami podzielić, chociaż one są znane. Biblia jest otwarta przede mną. Ja nie potrzebuję coś wymyślać. To ani moja ziemska, ani Boża mentalność. Jak słyszałem głos Pana i te ostatnie słowa, jak przykazujące słowa, to ten głos Pana przenika szpik i kość. Człowiek sobie nie może wyobrazić, jak przenikający jest ten głos Boży, jak potężny jest ten ton Boży. I te dwie ostatnie rzeczy, które 2 kwietnia 62 przed świtem tu w Krefeldzie, Luisenstrasse, co mi były powiedziane: sługo mój, nie zakładaj żadnych zborów miejscowych, lokalnych i nie wydawaj swojego śpiewnika, bo to jest znak denominacji. Te słowa, które teraz powiedziałem, to są tak prawdziwe, jak każde słowo z tej księgi, którą czytałem. Ja wiem, że lokalne zbory są biblijne. Ja wiem, że Paweł, Tymoteusz i Tytus, oni modlili się o tych, żeby starszych postawić. A mi tylko raz w 64 roku w piątek wieczorem było mi przykazane brat Leonard Rus i Paweł Schmidt, żeby ich jako starszych tutaj postanowić. Imię i nazwisko było wypowiedziane i tak się to stało, ale na całym świecie nie mogę żadnego lokalnego zboru zakładać. Ja muszę iść od miasta do miasta, to Boże poselstwo roznosić, a wszystko inne musi być już pozostawione tym braciom na miejscu. Bóg ma różne służby, nie tylko jedną. Tutaj mamy naszych braci jako starszych i jesteśmy Bogu wdzięczni za to. Ja nie mogę na żadnym miejscu, tak jak Paweł, 6 miesięcy pozostać, albo 2 lata pozostać. To się nie da. Od miasta do miasta, od kraju do kraju. I zapamiętajcie, tylko z samego Düsseldorfu, od stycznia 2004 do grudnia 2005, 159 razy startowałem, nie licząc innych lotów tam na tych kontynentach i krajach. Tylko z Düsseldorfu startowałem 159 lotów. Tak to Bóg pokierował, ja nic za to nie mogę. To jest Boże przykazanie, Boże posłanie i musi być uczynione. Jak już powiedziałem, wszystko inne pozostawiam Bogu Panu. I szczególnie jak bracia mają połączenie do innych kierunków w poselstwie, to wy wiecie, jak te wykłady o gromach robią swoją rundę i są to naukowe wiatry, które ludzi poruszają w tą i w tamtą i odciągają od słowa. I to nie mogę znieść, ale teraz ta siostra, która mieszka w Paryżu, a przedtem mieszkała w Marseille, ona była na ostatniej podróży do Izraela i powiedziała: bracie Frank, ja mogę przypomnieć sobie ten wieczór w Marseille, jak ci armeńscy bracia stali koło ciebie i pytali ciebie o siedem gromów z objawienia 10. I powiem wam, to było pierwszy raz w życiu, kiedy nie miałem żadnej odpowiedzi na pytanie biblijne i byłem zasmucony i szedłem po schodach do tego małego pokoju. To był ten sam zegarek, jeszcze, który ja dzisiaj jeszcze mam na ręce. Jak to przeżycie się skończyło, to było za 5:05 rano. Za 5:05. Tak jak słyszycie mój głos, sługo mój, wstań i czytaj drugi do Tymoteusza 4. I jeszcze raz to się powtórzyło, wstań i przeczytaj drugi do Tymoteusza 4. Było to przykazane, ja to uczyniłem, od pierwszego wiersza do piątego czytałem i znowu rozpocząłem z pierwszym wierszem. Jak przyszedłem do drugiego wiersza, głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Ja myślę, że to jest ta sama Biblia, jeszcze miałem ją wtedy tam na tym małym stoliku i moje ręce podniosły się do Pana. Powiedziałem: umiłowany Panie, tak jak Ty mi przykazałeś to słowo, żebym go czytał, to co w objawieniu 10 o tych siedmiu gromach powiedziane, nie jest to jako Słowo Boże spisane i dlatego nie będzie nigdy głoszone i pozostanie to z Bogiem, aż wypełni się czas. Mogą przyjść bracia z całego świata. Są tacy bracia na Jamajce, tu i tam. Oni już wszyscy wiedzą, co mówiło o siedem gromów. A ja mówię, tak mówi Pan, my jesteśmy zobowiązani, tylko to, co jest napisane w Słowie Bożym, wszystko inne to jest dodatek. A jeżeli w objawieniu 1, w trzecim wierszu stoi napisane, błogosławiony ten, który czyta słowa tej księgi i zachowuje je, to ja mam prawo, to Boże prawo na tym trwać, że tylko to napisane Słowo Boże jest i pozostanie światłem dla moich nóg, a to, co mówią ludzie, to mi nie przeszkadza. Ja mam się trzymać tego, co Pan powiedział. I co dotyczy ostatniego działania Pana, wy wiecie, wszyscy czekamy na dopełnienie oblubieńcy zboru. My wszyscy czekamy, że Pan to rozpoczęte dzieło aż do dnia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa w nas dopełni. Tak Paweł pisał i tak to będzie, że na końcu czasu łaski potężne działanie Ducha będzie objawione z tą służbą wypowiedzianego słowa, że to słowo będzie wypowiedziane, co ma się stać i to się stanie. To jest Jana 14, 12 wiersz. Dzieła, które ja czyniłem i wy będziecie czynić, jeszcze większe niż te, bo ja idę do Ojca. Każda obietnica Boża jest tak i amen. I błogo człowiekowi, który nie rozsądkiem idzie do Słowa, tylko przez Ducha we wierze przyjmuje, co Pan w swoim Słowie obiecał. Przyjdźmy jeszcze do tych innych punktów krótko, szczególnie z tym polem pszenicznym i z tym kombajnem. Więcej drwin nigdy nie zebrałem, jak za to byłem jako antychryst nazwany. Gdzieś mam tą broszurkę Akty kombajnów, w cudzysłowie, napisane. I tam wielkie drwiny były z bratem Frankiem czynione jako antychryst, który siedzi na kombajnie. Muszę szczerze powiedzieć, tacy ludzie, przykro mi, jak długo mogę się modlić za nimi i mówić: Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jestem Bogu wdzięczny za to i do dzisiaj nic innego nie czyniłem, jak tylko to. Za wszystkich, którzy mnie albo to posłanie Boże źle zrozumieli i źle zinterpretowali, ja mogłem się za nich modlić i łasce Pana ich poruczyłem, bo jeszcze jest czas łaski. Prawdą jest, że ja widziałem, już przejrzałe pole pszeniczne i już to nie tak na tej broszurce. Ja widziałem to pole pszeniczne pełne, równe na potężnym polu i później głos Pana, tak jak słyszycie mój głos. Ten kombajn jest przeznaczony dla Ciebie, żeby to żniwo zebrać. Możemy to wszystko przeczytać. Jak tutaj byłoby to pole, to tak zacząłem i tak to żołem i później zaczęło się ciemnić i zaczęło grzmieć, jakby już się cały świat kończył, ale żniwo było zebrane i wtedy może przyjść, co ma przyjść. Ważne jest, że pszenica w tych niebiańskich stodołach już jest zebrane, a to, co później z plewem się stanie, to już nie jest moja sprawa. Ja jestem zainteresowany tym, żeby pszenica tam w górze, tam w tych niebiańskich stodołach była zgromadzona i później szczególnie ta podróż do Indii. Ja właśnie odebrałem bilet na samolot, miałem w kieszeni, przyszedłem do domu i usiadłem z tym biletem odebranym koło 10 godziny rano, jak słyszycie mój głos, i głos Pana zawsze przychodzi od góry, z prawej strony, nigdy z przodu bezpośrednio, ani z lewej, tylko z góry, z prawej strony. Sługo mój, odmów tą podróż do Indii. Ja mam takie przekonanie, ja to muszę wyznać oficjalnie przed Panem. Ja siadłem do auta, pojechałem do Forstwald, Hochbendweg, tam zaparkowałem samochód i chodziłem tam i mówiłem: umiłowany Panie, może jednak tam są te zgromadzenia przygotowane, tam bracia czekają, może jednak mógłbym pofrunąć. Możecie sobie wyobrazić. I stamtąd powróciłem z powrotem i to było gdzieś 15 po 11 w ten sam dzień. Ino siadłem na tym samym krześle, usiadłem tam przed tym małym biurkiem. Tak, słyszycie mój głos, ale nie pytajcie się, z jakim z jakim tonem przenikającym, sługo mój, odmów tą podróż do Indii. Ja czytałem w gazecie, po starcie ta maszyna zapaliła się i 96 osób w płomieniach zginęło, spłonęli i już ich nie było. I jak przyszedł czas, to był telefon z Bonn, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy jest nam znane, że misjonarz Ewald Frank był pomiędzy tymi pasażerami, którzy zginęli? A misjonarz Ewald Frank znowu siedział na tym samym krześle. Może, bracia i siostry, wam to nic nie znaczy, ale możecie się wstawić w moją sytuację, co to dla mnie znaczy. Bezpośrednie wskazówki od Pana otrzymać przez te wszystkie lata, ciągle na nowo. Ja to piszę w okulniku. Żadnemu słudze się tak nie udało długo, tylko Enochowi. Większość tych sług Bożych, oni nie zawsze w tej doskonałej Bożej, coś doskonałej woli Bożej czyni, czasami w tej dopuszczonej woli Bożej, ale jedno wiem, że Bóg trzymał swoją rękę nad tą służbą, którą on darował na ten czas. I w ponad 6000 kazaniach nic nie muszę wycofać. Pan mnie zachował, że Jego słowo tak głosiłem, jak ono się może ostać przed Nim. I później ja Cię według Mateusza 24 postanowiłem, wyznacie moje świadectwo, ale potem 76 rok, 13 lat przed otwarciem granic na wschód, przed upadkiem muru berlińskiego, tak jak moje słowa słyszycie, sługo mój, jak się otworzą granice, to ja oblubienicę ze wschodnich krajów zawołam. Ja byłem w takiej wielkiej sali i wielki żerandol był nade mną i tak patrzałem na tą wielką salę i ona napełniała się ludźmi, ale ciągle jeszcze były wolne krzesła. I jak to przyjąłem do wiadomości, że jeszcze są wolne krzesła, popatrzałem na moją lewą stronę. Tam otwarło się wyjście awaryjne i tam prowadzący brat z tą grupą, inny prowadzący brat z tą grupą, oni przechodzili koło platformy i ten prowadzący brat mnie pozdrowił, inni wtedy przeszli za nim, nie pozdrawiając mnie, na te miejsca swoje. I jak ostatnia grupa weszła, to popatrzyłem na tych ludzi i nie było ani jednego pustego krzesła. Wszystkie krzesła były zajęte. 13 lat przed otwarciem granic do wschodniej Europy, bracia i siostry, moglibyśmy kontynuować o cudownych przeżyciach, o tych wskazówkach Pana. Ja to mówię jeszcze raz dla was, którzy to słyszycie, może to nie tak wiele znaczy jak dla mnie, ale proszę, wstawcie się w moją sytuację, w moje położenie. Myśmy te wskazówki Pana, te polecenia Pana, wyście słyszeli z moich ust, nie trzeba tego powtarzać, ale na świadectwo, niech to będzie powiedziane. Jak żeśmy tą działkę sąsiednią, ona była obozem jenieckim, dwumetrowy płot i drut kolczasty, I ja tutaj na wysokości mniej więcej tego punktu byłem tam przy tej starej wiśni i tak jak wysłyszycie teraz mój głos, już właśnie zmrok się zaczynał. Tak powiedział sługo mój, przejdź na tą działkę sąsiednią i poświęć mi ją, bo przyjadą ludzie z wielu krajów, którzy będą potrzebowali nocleg. I Pan powiedział, buduj na tym. Możecie przeczytać. Ja nie muszę to w szczegółach tu powtarzać. Bracia i siostry, to są dla mnie wspomnienia, za które ja Bogu dziękuję, za te wszystkie wskazówki, polecenia. I Pan trzymał nad wszystkim rękę, pomimo wszystkich doświadczeń, pomimo wszystkiego, co na mnie, na zbór przyszło. Pan zna swoich i On prowadzi nas swoją drogą z powodu swojego imienia. Ja mogę Wam to zapewnić w imieniu Pańskim. Wy nie poszliście za zręcznie zmyślonymi baśniami. Wy nie poszliście za człowiekiem, który się jako prorok uznaje. Wy nie poszliście za człowiekiem, który uważa się, że ma jakieś powołanie. Jestem przekonany, że wy słyszeliście głos Pana ze słowa. Pan osobiście przemówił do was i my nie naśladujemy brata Branhama, my nie naśladujemy brata Franka. Bóg postarał się o to, żeby nasze spojrzenia nie na człowieka były skierowane, nie pozostały na człowieku, tylko że my patrzymy, żebyśmy patrzyli na Pana. On jest początkiem i dokończycielem naszej wiary. On nas świętym powołaniem powołał. Na to nas powołał, żeby być we wieczności z Nim. I to wywołanie, to oddzielenie się, to oświecenie, tak jak u proroka Daniela jest to obiecane na ten czas ostateczny, zgodność oblubienicy, oblubieńca, to wieczne pojednanie w duchu, przez słowo, przez ducha, ten zastęp odkupiony krwią, prawdziwy zbór Jezusa Chrystusa słucha Słowa Bożego. Żaden człowiek nie ma prawa decydowania, nie ma nic do powiedzenia w zborze żywego Boga. Tylko Pan. Jeżeli tutaj jakąś uwagę mówimy, że to, co ludzie w tych soborach tam uznali, co nas to obchodzi? Co nas obchodzi? Co było w Nicei na soborze w 325 roku? To mnie nie interesuje, to nie jest dla mnie. Oni to dla siebie uczynili. Albo w tym soborze 381 w Efezie, to wyznanie wiary, tam oni rozszerzyli o 1/3 z tego, jak to było w Nicei, możecie przeczytać wszystko. Tu stoi jedno po lewej, jedno po prawej, z Nicei, z Kalcedonu, ale to mnie przecież nie interesuje, Atanazjus, czy Augustyn, czy Hieronimus. Oni mi nie mają nic do powiedzenia. Czy jesteście innego zdania? Mi ma Bóg coś do powiedzenia przez Piotra, przez Jakuba, przez Jana, przez Pawła. To, co tutaj w tej Biblii jako świadectwo Boże zostało napisane i to nas różnia i to tego nie cofniemy, że tak wierzymy, jak Pismo powiedziało, że to jest nasze prawo Boże i to Boże prawo nie pozwolimy sobie wziąć żadnemu człowiekowi albo zakwestionować, nie pozwolimy. Ja powiedziałem, niech sobie wszyscy wierzą w swoich różnych wiarach, aż Pan zawoła, ale jak Pan zawoła, to nie mogę sobie wierzyć tak, tylko wierzyć tak, jak Pismo mówi. Zastanówcie się na moment. Ostatni stan, który jest mi znany, to jest to, że 347 jest chrześcijańskich kierunków. Ta Biblia jest setki razy interpretowana i wszyscy mówią, my wierzymy dobrze, my mamy rację, inni są w błędzie. Nie, to musi być Boży standard. Ja chciałbym wam to przeczytać w Starym Testamencie. Nie było tylko ten obłok i słup ognia, który towarzyszył ludowi izraelskiemu, ale był napierśnik Arona z tymi 12 kamieniami według 12 pokoleń izraelskich, znany jako Urim i Tumim, jako światło i prawo. I ten arcykapłan, on wchodził do domu Bożego, czy do świątyni, czy do namiotu, i jak ktoś miał jakieś objawienie, to w nadnaturalny sposób musiało światło świecić z tych 12 kamieni, a jak nie zaświeciły te kamienie szlachetne, to wtedy bye-bye i ta sprawa nie miała z Bogiem nic do czynienia, bo Bóg jej nie potwierdził. Dlatego stoi napisane, aż przyjdzie ten kapłan ze światłem i z prawem. Co to jest dla nas? To jest nauka 12 apostołów. Co? Jak ktoś czyta Dzieje Apostolskie 2:42 i oni pozostali w tej nauce apostolskiej, a jak on nie jest zainteresowany w ogóle tym, co apostołowie uczyli, i potem nawet przed wieczerzą on się modli i mówi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale przedtem czyta Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 wiersz, i tam stoi napisane o nauce apostolskiej, o społeczności, o łamaniu chleba, o modlitwach. Przeczytać może każdy, ale my interesujemy się tym, żeby znaleźć się z powrotem w tym słowie. Czy to słowo mnie dotyczy, czy ja jestem wprowadzony w to słowo? Na początku było słowo, a nie interpretacja. Wiele musiałoby być jeszcze powiedziane. Dzisiaj jeszcze wspólnie będziemy Bogu chwałę przynosić, szczególnie za łaskę, którą nam darował, że możemy być z nas zaznajomieni z tym, co On obiecał na ten czas. Myśmy w ostatnich tygodniach, miesiącach, może w ostatnich 2-3 latach ciągle powiedzieli, najpierw Bóg daje obietnicę, a później On wypełnia to, co On obiecał. Boże obietnice pozostają, one nie zachwieją się nigdy. Krwawiąc, Jezus zapieczętował to, co On przyobiecał w Słowie. Niebo i ziemia mogą płonąć, ale kto wierzy, to będzie widział, że Jego Słowo jest prawdą na wieki. Jeżeli jesteście zgodni z tym, to byśmy dzisiaj urywek z tego nagrania z nabożeństwa w Waszyngtonie w 50. latach, to było nagrane naturalnie, tak prymitywnie. Trzeba przesadzić się w te lata z powrotem. Jakiś amator uważał, że to nabożeństwo musi sfilmować i tam widać, jak brat Branham swoją bezradność tam przedstawia. Tam jest pokazana. Tak samo jest tam widoczne, jak Pan mu objawia, co jest z tą osobą, która stoi przed Nim, za którą się modlił. Ja myślę, że my mamy tu większą liczbę tych, którzy tego tak jeszcze nie widzieli, nie słyszeli i nie dożyli. Ja to jeszcze raz powtarzam, ta prostota tego zgromadzenia, tej służby i prostota tego nagrania, to nie zatrzymujmy się przy tym. Po prostu koncentrować się na tym, co Bóg przez człowieka, którego On powołał, którego On posłał, mógł czynić. To nie był żaden inny z tych 500 ewangelistów, którzy w pierwszej i drugiej fali tego rozbudzenia płynęli. To był brat Branham, któremu było powiedziane, jak Jan Chrzciciel poprzedzał pierwsze przyjście Chrystusa, tak Ty z poselstwem będziesz posłany, które poprzedzać będzie drugie przyjście Chrystusa. Przed 40 laty Bóg Pan swojego sługę do chwały zabrał. I myślcie o tym, co chcecie, ale ja go widziałem na obłoku idącego do góry, schylony do przodu 24 grudnia 1965 roku. Ja w tej wizji zawołałem, prawie pod bólem to zawołałem, bracie Branham, przecież ty nie jesteś synem człowieczym. Dlaczego widzę cię na tym obłoku idącego do góry? A on był zabrany. Ja nie miałem na to odpowiedzi. I 5-6 stycznia dostałem list z Pennsylvania, z USA, że brat Branham tego dnia z ziemi do chwały był zabrany. I ja go widziałem. Jak chcecie, to osądźcie to, a ja wam powiedziałem prawdę. Ja później to czytałem, że w objawieniu w 11 rozdziale stoi napisane, że obydwaj świadkowie, jak dopełnili tą swoją służbę i byli zabici po 3,5 dnia, potem dech życia do nich wszedł i że oni byli na obłoku zabrani. Objawienie, 11 rozdział, wszyscy mogą to przeczytać. I tak samo stoi napisane w Dziejach Apostolskich 1:9 o naszym Panu. że obłok go wziął. I tak wierzymy, Bóg może czynić, co chce, błogo temu, który się tym nie gorszy. Dla mnie to był dowód Boży, że tutaj jest połączenie do tej służby, połączenie, które Bóg sam chciał i uczynił. Ja nie jestem Elizeuszem, ja nie jestem Jozue, ale na podstawie Bożego powołania mam Boży mandat słowo Pańskie nosić, głosić i dać do wiadomości całemu światu, co Bóg na ten czas obiecał i co On z łaski czyni, aż z wiary do oglądania przejdziemy. Nie zapomnijcie, to najlepsze jeszcze przyjdzie. Najlepsze jeszcze przyjdzie. Jeszcze będziemy podskakiwać jako młode cielęta i dziękować Bogu za to, co On czyni. Wytrwajmy. Cierpliwie, nie chciejmy nic przyspieszyć ani nic powstrzymać, po prostu zawsze być otwarci przed Panem, a On czas i godzinę będzie wiedział. Myśmy słyszeli to w tej pieśni, Jezus się nie spóźnia, chociaż czasami tak to może wygląda, Jezus się nie spóźnia. Jeszcze mam jedno pytanie, bracia i siostry. Czy chcecie cały ten film? Drugą część. Wszyscy serdecznie pozdrowieni w tym kosztownym.